Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Ojciec Święty Franciszek przewodniczył w poniedziałek mszy świętej na stadionie w Tokio. Był to centralny punkt przedostatniego dnia jego podróży apostolskiej do Japonii. Na nowoczesnym stadionie sportowym zgromadziło się kilkadziesiąt tysięcy osób. Wszystkie miejsca na trybunach były zajęte. Tysiące krzeseł ustawiono też na murawie. W homilii biskup Rzymu przestrzegał przed błędnym kołem rywalizacji i gorączkowym poszukiwaniem wydajności.
Że jesteśmy umiłowanymi dziećmi, ale wiemy, że po drodze wolność dzieci może zostać przytłumiona, osłabiona, gdy jesteśmy więźniami błędnego kręgu niepokoju, rywalizacji lub też gdy skupiamy całą naszą uwagę, nasze najlepsze energie na nadtarczowym i gorączkowym poszukiwaniu wydajności i konsumpcji jako jedynego kryterium miary i potwierdzenia naszych wyborów lub też określenia, kim jesteśmy i ile jesteśmy warci.
Ojciec Święty Franciszek rozmawiał w poniedziałek z cesarzem Japonii oraz premierem tego kraju. Papież spotkał się również z ofiarami potrójnej katastrofy, do jakiej doszło w Japonii w marcu 2011 roku. Trzęsienie ziemi wywołało tsunami i poważną awarię w elektrowni atomowej Fukushima. Nie zabrakło też spotkania Ojca Świętego z młodzieżą w katedrze w Tokio. Poszczególne punkty papieskiej wizyty transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam. Prezydent Polski Andrzej Duda spotkał się w poniedziałek z duńskim następcą tronu, księciem Fryderykiem. Duńska para książęca, książę Fryderyk z księżną Marią Elżbietą, przybyli z jednodniową wizytą do Polski. Wpisała się ona w obchody stulecia ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Danią. Polska para prezydencka wydała m.in. śniadanie na cześć pary książęcej. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że współpraca naszych krajów w Europie nigdy nie była tak bliska jak obecnie. W tym kontekście prezydent Polski zwrócił uwagę na wspólną inwestycję, budowę gazociągu Baltic Pipe.
To właśnie pod dnie Morza Bałtyckiego przebiegać będzie wkrótce gazociąg Baltic Pipe. Strategiczna inwestycja dla polskiej transformacji energetycznej, a także dla bezpieczeństwa całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Ten ważny projekt staje się także swoistym katalizatorem polsko-duńskiego partnerstwa energetycznego, które swoim zasięgiem obejmuje kolejne obszary, w tym odnawialne źródła energii. I choćby na tą sferę naszej aktywności patrząc, polsko-duńska współpraca ma szansę stać się wielką przyszłością nie tylko dla naszych krajów, nie tylko dla Europy, ale także i dla świata, choćby w zakresie ochrony środowiska i klimatu.
Po południu prezydent Andrzej Duda oraz książę Fryderyk uczestniczyli w debacie na temat współpracy energetycznej. Para prezydencka i para książęca spotkały się także z polskimi i duńskimi weteranami misji zagranicznych. W Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa obecny był także szef MON-u Mariusz Błaszczak. Minister obrony przypomniał, że żołnierze z Polski i Danii od lat współpracują ze sobą, niosąc pokój na świecie.
Żołnierze polscy i żołnierze duńscy na co dzień służą ramię w ramię, aby zachować wolność i pokój na świecie. Wspólnie służą w misjach poza granicami kraju, zarówno tych, które są organizowane przez Sojusz Północnoatlantycki, jak i tych, które są organizowane przez Unię Europejską oraz ONZ.
Późnym popołudniem w Teatrze Dramatycznym odbył się koncert z okazji stulecia ponownego nawiązania stosunków polsko-duńskich. Premier Mateusz Morawiecki powołał w poniedziałek czterech nowych wojewodów. Były poseł Lech Sprawka został wojewodą lubelskim, a były minister zdrowia Konstanty Radziwiłł mazowieckim. W Wielkopolsce funkcję wojewody pełnić będzie były senator Łukasz Mikołajczyk, w województwie łódzkim Tobiasz Bocheński. W swoim wystąpieniu premier Morawiecki podkreślił, że urzędy wojewodów są integralną częścią całego aparatu państwa polskiego. Zaznaczył, że pomysły opozycji dotyczące likwidacji urzędu wojewodów były nieporozumieniem.
Wojewodowie są nie tylko oczami i uszami rządu, ale również głową, rękami, patrzą na to, co dzieje się dobrze, poprawiają to, żeby było jeszcze lepiej, ale także usprawniają, działają w okolicznościach klęsk żywiołowych, pełnią niezwykle kluczową funkcję. Dlatego te pomysły, które pojawiały się w międzyczasie, mam nadzieję, były tylko pomysłami partyjno-wyborczymi, pomysłami likwidacji urzędów wojewodów. To nieporozumienie. Urzędy wojewodów są integralną częścią całego aparatu państwa polskiego, całego aparatu publicznego, który zapewnia obecność państwa, który powoduje, że państwo jest w każdym zakątku Polski obecne tam, gdzie być musi.
Wojewodowie są przedstawicielami Rady Ministrów w regionach. Zgodnie z prawem wojewodę powołuje i odwołuje premier na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Obecnie jest to minister spraw wewnętrznych i administracji. W pierwszej połowie listopada premier odwołał 8 wojewodów i 2 wicewojewodów, którzy uzyskali mandaty poselskie. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński zapowiedział, że sprawa wyboru poseł Magdaleny Biejat z Lewicy na przewodniczącą Komisji Rodziny zostanie wkrótce rozwiązana. Poseł Lewicy została przewodniczącą komisji m.in. dzięki poparciu części posłów PiSu. To wzbudziło kontrowersje, ponieważ to właśnie w tej komisji w poprzedniej kadencji Sejmu utknął projekt Zatrzymaj aborcję. W ubiegłym tygodniu Solidarna Polska zawnioskowała do Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość i współkoalicjantów o odwołanie Magdaleny Biejat. Odnosząc się do sprawy, zastępca rzecznika PiSu Radosław Fogiel powiedział, że w polityce zdarzają się zwroty akcji. Dodał, że PiSowi zależy na wartościach takich jak rodzina i tu nic się nie zmieniło.
Pan prezes zapowiada, że ta kwestia zostanie niedługo rozwiązana, a w polityce zdarzają się zwroty akcji. Nie będę dzisiaj mówił nic więcej. Mogę tylko podkreślić również za panem prezesem, że dla Prawa i Sprawiedliwości kwestie wartości, kwestie rodziny zawsze są i były niezwykle istotne. I co do jednego możemy mieć pewność, że póki Prawo i Sprawiedliwość ma coś do powiedzenia w polskiej polityce i póki sprawuje władzę, nie zgodzimy się na żadne eksperymenty, które skończyć się mogą rozbiciem polskiej rodziny. Z przyjemnością wyznaczalibyśmy własnych kandydatów do wszystkich komisji. Żeby tak się jednak stało, musielibyśmy zdobyć 100% poparcie w wyborach. Jak dobrze wiemy, takiej sytuacji nie mieliśmy i w związku z tym przewodnictwo w komisjach dzielone jest pomiędzy poszczególne kluby parlamentarne.
Zastępca rzecznika Radosław Fogiel zapewnił też, że Prawo i Sprawiedliwość postara się rozwiązać te kwestie tak, aby uniknąć awantury w Sejmie. Lewica przekonuje z kolei, że stoi i będzie stała murem za Magdaleną Biejat. Jacek Jaśkowiak, kandydat Platformy Obywatelskiej w prawyborach prezydenckich, opowiedział się za legalizacją tzw. małżeństw homoseksualnych w Polsce. Obecny prezydent Poznania w jednej ze stacji radiowych przyznał, że gdyby to od niego zależało, to tzw. małżeństwa homoseksualne byłyby w Polsce legalne. Polityk stwierdził też, że trzeba zapewnić osobom, które są w związkach homoseksualnych, takie prawa, które mają małżeństwa. Chodzi o możliwość uzyskiwania w szpitalu informacji o stanie zdrowia partnera czy prawo do dziedziczenia. Doktor Błażej Kmieciak, prawnik i socjolog, zauważa, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Mówienie o związkach jednopłciowych jako małżeństwach jest propozycją opartą na fałszu, wskazuje ekspert.
Mówimy o relacji małżeńskiej, o relacji przypieczętowania unikalnej formuły związku pomiędzy kobietą i mężczyzną. I tego typu pomysły, które proponuje Lewica, czy też tak jak pan prezydent Poznania określa się mianem człowieka centrum, chociaż mam wielkie wątpliwości, czy jako socjolog bym uznał tą formułę jako formułę centrum, jest to propozycja oparta na fałszu, a nie na prawdzie. Przede wszystkim małżeństwo jest formą pewnego rodzaju relacji, umowy, jaką kobieta i mężczyzna zawiera, jako przypieczętowanie czegoś, co jest przysięgą, co jest przyrzeczeniem. Jednym z kluczowych elementów bycia w małżeństwie jest nie tylko wzajemna miłość, wzajemna troska, wzajemna uczciwość i poszanowanie, ale to jest także pragnienie i pewnego rodzaju staranie się o to, żeby pozostawić po sobie kogoś, czyli potomstwo. Związki jednopłciowe nie mają tego typu możliwości.
Przypomnijmy, zarząd PO zatwierdził w ubiegły piątek 2 kandydatów w prawyborach prezydenckich. Wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Kidawę-Błońską i prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Tylko do końca listopada można jeszcze składać wniosek o wypłatę 300 zł w ramach rządowego programu Dobry Start. Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 lat. Wniosek można złożyć w formie pisemnej w urzędzie lub pocztą oraz elektronicznie przez portal Empatia, bankowość elektroniczną lub platformę usług elektronicznych ZUS. Wiceminister rodziny Stanisław Szwed zauważa, że dotychczas z programu Dobry Start skorzystało ponad 4 miliony dzieci.
Uprawnionych było 4 miliony 600, dlatego zachęcamy do tego, żeby jeszcze w tych parę dni złożyć wniosek, jeżeli ktoś jeszcze nie złożył. Ponad 1 400 000 000 złotych przeznaczamy na ten program. Także zachęcamy, bo to jest dobre wsparcie dla wszystkich dzieci, które już uczęszczają do szkoły, a wcześniej rozpoczynały rok szkolny.
Warto dodać, że dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole również mogą otrzymać świadczenie. Będzie ono im przysługiwało do ukończenia 24 lat. Od 1 sierpnia o świadczenie mogą ubiegać się także uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych. W ich przypadku wnioski można składać wyłącznie drogą tradycyjną. Rybacy zablokowali w poniedziałek porty na wybrzeżu. To reakcja na zakaz Komisji Europejskiej dotyczący połowu dorszy w Bałtyku przez okres 4 lat. Wejdzie on w życie już 1 stycznia przyszłego roku. Wędkarze morscy domagają się rekompensat za straty, jakie poniosą w związku z zakazem połowów. Restrykcje Komisji Europejskiej mają pomóc w odbudowie populacji dorsza w Bałtyku. Zakaz obejmie rybaków pełnomorskich i wędkarzy morskich. Na unijne rekompensaty mogą jednak liczyć tylko ci pierwsi. Doradca do spraw rybołówstwa w resorcie gospodarki morskiej Grzegorz Chałubek podkreśla, że dramatyczna sytuacja rybaków i dorsza na Bałtyku to wynik błędnej polityki Komisji Europejskiej i to ona powinna ponieść konsekwencje, między innymi finansowe.
W tej chwili trzeba wstrząsnąć Komisją Europejską w tym celu, żeby wraz z wydawanymi zakazami działalności gospodarczej czy połowu, bo to się ze sobą wiąże, wzięła też odpowiedzialność za los tych wszystkich pokrzywdzonych, w tym wędkarzy, tych, którzy prowadzili tę działalność biznesową i żeby tą działalność rekompensowała. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że wprowadza się z dnia na dzień zakaz połowu dorsza. Skądinąd słuszny, no bo go nie ma, a z drugiej strony komisja nie poniesie z tego powodu żadnych konsekwencji finansowych.
Zakaz połowów najczęściej łowionego w Bałtyku dorsza spowoduje duże straty wśród rybaków. Z drugiej strony stan tej ryby w Morzu Bałtyckim jest dramatyczny. Spadła zarówno jej populacja, jak i kondycja. Już w czwartek na Zamku Królewskim w Warszawie rozpocznie się 28. edycja Targów Książki Historycznej. Wydarzenie potrwa do niedzieli. Więcej szczegółów zna redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Ponad 200 wystawców z całej Polski, konferencje i spotkania z autorami oraz 10. Salon Książki Muzealnej to największe atrakcje zbliżających się Targów Książki Historycznej. To największe wydarzenie poświęcone promocji nowych publikacji historycznych. Od czwartku do niedzieli Zamek Królewski i Arkady Kubickiego będą centrum skupiającym wydawców, autorów oraz pasjonatów historii, mówi Waldemar Michalski, dyrektor Targów Książki Historycznej.
Takim wiodącym elementem, który będzie w tym roku, to będzie rok 39. książki wokół tego i pewnie spotkania tak samo związane z tym. W trakcie targów będzie kilkaset spotkań autorskich oraz konferencji i panelów dyskusyjnych. Przyjeżdżają do nas wydawcy z wielu krajów Europy, bo będą i z Ukrainy, będą niezależni wydawcy z Białorusi, będzie wydawnictwo niemieckie, ale będą też wydawnictwa rosyjskie.
Targi będzie można odwiedzać w godzinach od 10 do 18. Wstęp jest bezpłatny. W czasie targów wręczona zostanie nagroda Clio za najlepszą książkę historyczną. Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach: autorskiej i monografii naukowych, edytorskiej oraz kategorii warszawiana, czyli poświęconej publikacjom dotyczącym historii stolicy. Patronat narodowy nad targami objął prezydent Andrzej Duda. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.